Miłowani siostry i bracia, tak jak to w tym fragmencie Ewangelii Łukaszowej, która mówi o uczniach idących do Emaus, którzy w pewnym momencie uświadomili sobie, że idzie z nimi Jezus i zważywszy na to, że miało się to już ku wieczorowi, zaprosili Jego do swego domu. Zaproszenie przyjął i byli świadkami, jak owocne jest spotkanie z Bogiem, jak bogate w owoce jest przyjęcie Boga do swego życia. Dla nas także dzień się nachylił. W tej porze wieczornej jesteśmy w zaciszu tej katedry, aby wspominać, że jest już 102. rocznica odzyskania przez naszą ojczyznę, przez naród niepodległości. To nie jest tak, jak wiemy dokładnie, bo poszczególne części dawniej należące do różnych zaborów nie jednego dnia odzyskały ten dar. Śląsk na przykład w przyszłym roku zaprasza nas na stulecie odzyskania niepodległości, a prowincja poznańska dopiero co, kilka miesięcy temu, obchodziła rocznicę odzyskania niepodległości. Podobnie i z wieloma terenami na wschód od Wisły. Jeszcze trzeba było po 11 listopada czekać wiele miesięcy, żeby się to wszystko ustabilizowało i żebyśmy mogli powiedzieć: oto ojczyzna nasza jest wolna. Kiedy przychodzi nam rozważać to, zwykle jakby odbieramy taki najprostszy scenariusz, wspominamy dokładnie te ostatnie lata albo właściwie ostatnie miesiące. Wspominamy te wszystkie wydarzenia na pograniczu spraw militarnych i politycznych. Przywołujemy na pamięć takich wielkich obywateli jak marszałka Józefa Piłsudskiego, jak Romana Dmowskiego, jak Ignacego Daszyńskiego, jak Korfantego, jak Paderewskiego. To dobrze, że pamiętamy o tych wielkich mężach stanu, bo każdy z nich rzeczywiście dzięki łaskawości Bożej przyczynił się wiele do tego, aby ukształtować nowe oblicze Polski. Ale sami rozumiemy, że to byłoby nie tylko niepełne spojrzenie, ale nie do końca, powiedziałbym, takie pedagogiczne. Jeśli wspominamy tego rodzaju wydarzenia, jak odzyskanie czegoś, co było nam drogie i czym się teraz cieszymy po odzyskaniu, to musimy pamiętać, że była jakaś historia nie całkiem przyjazna. Nie całkiem przyjazne były wydarzenia, które doprowadziły, że myśmy ten dar stracili. I dla naszego dobra, nie tylko duchowego, ale i także intelektualnego, potrzebne są te refleksje, a to dlatego, że gdybyśmy nie czynili tych refleksji, to byśmy ciągle byli na tej drodze upadku, a potem ogromnego wysiłku, żeby te dobra utracone zyskać, odzyskać. Ale ten wysiłek, on w większości sytuacji mierzy się utraconymi życiami. Ileś osób, nieraz to są tysiące albo setki tysięcy ludzi, oddawało swoje życie, żeby przywrócić stan sprzed tragedii. Mówimy, mądry Polak po szkodzie. Ale nie możemy tego ustawicznie powtarzać, bo to by świadczyło, że ani jedno, ani drugie, ani dziesiąte wydarzenie nie sprawiło w nas jakiegoś naprawdę sensownego pochylenia się nad prawdami, które przeżywamy i nie było w nas postępu, że oto może się nam przydarzyć raz i drugi, ale nie może to wejść jakby w stały taki sposób postępowania. Zachwyciliśmy się, włożyliśmy sporo wysiłku, odzyskaliśmy to, co uważaliśmy za bardzo cenne, a straciliśmy, a teraz znowu to posiadamy. Ale w tym momencie powinna rozpocząć jakby funkcjonowanie ta refleksja siostry i bracia. Jak się mamy teraz zachować, żeby tego nie stracić, bo byłoby to nieporozumieniem. Co mamy czynić? Jak się nam przystoi zachowywać w życiu, żebyśmy z wielkim nakładem sił, zdrowia, życia, odzyskawszy utracone dobra, nie utracili ich za jakiś czas na powrót. Dlatego trzeba prosić Boga o mądrość. Dzisiaj zostaliśmy posileni Słowem Bożym i chciałbym zaznaczyć, że treści tych czytań nie dobieraliśmy na dzisiejszą okazję. Nie. Na dzień powszedni w całym Kościele katolickim te czytania są, że tak powiem, przyswajane. Ta treść jest promowana. Najpierw fragment listu apostoła Pawła do Tytusa. Niewielki to list, ale napisany dlatego, że Paweł, któremu Tytus, późniejszy biskup, ogromnie wiele pomagał, towarzyszył mu w tych wielkich wyprawach, zabrał także Paweł Tytusa na obrady pierwszego soboru w Jerozolimie. I potem, kiedy już Tytus, mając niemałe doświadczenie pastoralne, apostolskie, zakładał nowe wspólnoty, nowe diecezje, nowe parafie, więc stary Paweł nazywał siebie pod koniec życia właśnie takim imieniem. Miał takie pragnienie, aby napisać do Tytusa pewne takie pouczenie, jakby katalog dobrych rad, jak trzeba tworzyć wspólnotę, jak wspólnotą kierować i jak ta wspólnota ma się codziennie organizować, aby przynosiła dobre owoce, aby postępowała w dobrym. I najogólniej mówiąc, gdybyśmy chcieli jednym zdaniem podsumować to Paweł jest, absolutnie, co nas wcale nie dziwi, rzecznikiem pokojowych, braterskich, przyjacielskich, pokornych rozwiązywań wszystkich spraw, jakie na drodze każdego człowieka czy każdej wspólnoty rodzą się, stają się, potrzebują rozwiązania. Nie ma tam żadnego elementu, który miałby znamiona jakiejś rewolucji, przemocy. Nie. Może to nieraz dłużej potrwać, ale trzeba swoim przykładem, mocą modlitwy, cierpieniem, jakby rzeźbić oblicze codzienności i w ten sposób przekonywać tych, którzy mają inne zdanie albo są przeciwni, żeby zrozumieli, że chrześcijanie, którzy całkowicie zanurzyli się w Bogu, mają jakby przepis na właściwe życie. To powinno być dla nas bardzo bliskie, bo sami zdajemy sobie sprawę z tego, że Ewangelia się nie starzeje, a problemy są te same. Ino trzeba być mądrym, kiedy podejmuje się wysiłek w kształtowaniu historii nam współczesnej i rozwiązywania wszystkich spraw. Ten list apostoła Pawła do Tytusa przydaje się nam na co dzień, to w każdej przestrzeni czasowej i kulturowej. I jeszcze jedna cecha, wdzięczność. Dzisiejszy świat tak jakby chce pokazać, że nie ma czegoś takiego jak wdzięczność. Tymczasem Pan Jezus poprzez tę katechezę z 10 trędowatymi, z których tylko jeden zrozumiał, że otrzymał coś niezwykłego i miał na tyle pomyślunku, świadomości, że to nie może tak być, że otrzymałem, jakby nic się nie stało, jakby to się wszystko dla mnie należało. Nie. A jeszcze bardziej to było, powiedziałbym, takie niezwykłe, że jeden z tych 10, którzy otrzymali ten dar, nie był Izraelitą. Gdyby tych dziewięciu dokonało tej refleksji, nikt by się nie dziwił, bo przecież znali przykazania. A ten Samarytanin to był człowiek obcy. Ludzie z Samarii poprzez różne wojny i wywózki zostali usunięci ze swego terytorium, a najeźdźca przywiózł z innych obszarów cesarstwa ludzi po to, aby łatwiej było rządzić terytoriami, kiedy ludzie nie są jakby z jednego korzenia. To samo mieliśmy i tutaj na naszych, może nie na naszych terenach zupełnie, ale po sąsiedzku, kiedy Imperium Sowieckie się tworzyło, to także poszczególne republiki były tak kształtowane, że z jednej do drugiej przewożono ludzi, żeby była łatwiejsza nad nimi dominacja. Ale nas to dzisiaj ogromnie powinno zainteresować, to, co powinno być w każdym z nas ukształtowane tak niepodważalnie. Wdzięczność. I jeśli będziemy umieli okazać wdzięczność Bogu, to także się nauczymy okazywać i ludziom wdzięczność. A wdzięczność ma też to do siebie, że łagodzi obyczaje. Pozbywamy się takiej zupełnie, absolutnie nielogicznej zadziorności, przewrotności, niedostępności. Ponieważ świadomość, że jest ktoś, komu zawdzięczamy, sprawia, że nabieramy w sobie takiej ogłady pokornej. A to jest cecha niezwykle piękna. Niech zatem nasza umiłowana Ojczyzna ma z nas pożytek, ale będzie to realne, kiedy będziemy słuchać naszego Pana i serca nasze kształtować wedle Jego mądrości.